W naszym studiu gość Tomasz Częścik, doktor Tomasz Częścik. Dzień dobry. Osadnictwo, własność ziemska, przynależność administracyjna ziemi słupskiej do połowy XIV wieku. To tytuł pracy doktorskiej, którą broniłeś. My jesteśmy na ty, bo znamy się masę czasu. Natomiast chciałem cię zapytać, bo o tej twojej pracy doktorskiej jest taka opinia obiegowa, że ona jest po pierwsze bardzo ciekawa, a po drugie wyjątkowa.
To profesor, to jest miło mi to słyszeć, bo ja nie słyszałem.
Profesor Wojciech Skóra określił ten twój doktorat jako jeden z najciekawszych w ostatnich latach. To może tak, żeby wyjaśnić tym, którzy się do końca może historią nie interesują. Ty jesteś też archeologiem. W związku z tym, dlaczego ten temat i dlaczego on jest dla ciebie interesujący tak z punktu widzenia zwykłego mieszkańca naszego regionu? Co to warto pokazać, co to warto podkreślić?
To ja już mówię, bo akurat ja jestem mieszkańcem naszego regionu i to takim, który się uważa za totalnego autochtona i fana lokalnego patriotę takiego zupełnego. Interesuje się średniowieczem właściwie od dziecka i te średniowiecze mnie strasznie kręci. Więc tutaj wybór był bardzo prosty tak naprawdę. To musiało być temat słupski i średniowieczny, jeżeli jak już podjąłem się rozmowy w ogóle o doktoracie. A że interesuje się procesami osadniczymi w ogóle, bo to jakby w mojej karierze naukowej, jak to śmiesznie nie zabrzmi, czy dziwnie.
Dlaczego śmiesznie? No to przeszedłeś swoją drogę.
Tak, przeszedłem swoją drogę. Ja większość twoich tekstów pisałem o osadnictwie. Oczywiście są też trochę inne tematyki, bo też mam te z perspektywy trochę szersze, ale osadnictwo tutaj na naszym terenie te średniowieczne, zwłaszcza wczesne średniowieczne, najbardziej mnie interesowało i ja już jakby taki początek tego mojego doktoratu, to była praca magisterska z archeologii, gdzie pisałem o osadnictwie grodowym. I po prostu ten mój doktorat jest jakby kolejnym krokiem w stronę tego osadnictwa, tylko idę trochę dalej. Już nie wczesne średniowiecze, ale idę do tego średniowiecza, do połowy XIV wieku, czyli jak dla mnie, względem moich zainteresowań, to są czasy już niemalże współczesne.
No bez przesady, to jest coś, co działo się 600-700 lat temu, więc myślę, że dla nas to jest no, po prostu kilka epok tak naprawdę.
No, nawet wiele.
Natomiast jakbyś mógł powiedzieć, ten okres jest dla ciebie bardzo ciekawy, ale tak naprawdę co w tym czasie, na przestrzeni tych, powiedzmy sobie, 300-400 lat działo się na tych terenach?
To już mówię. Przede wszystkim Słupsk, czy ten region słupski, ziemia słupska, niezależnie od tego, jak to nazwiemy, był takimi peryferiami, takim trochę poboczem, taką ziemią pogranicza w średniowieczu. To była zawsze ziemia, o którą ktoś tam toczył spór. Jeżeli chodzi o na przykład okres tego wczesnego średniowiecza, czyli ten okres plemienny, słowiański, gdy następuje osadnictwo słowiańskie, to jest tam powiedzmy siódmy, a właściwie ósmy wiek i dalej, mamy do czynienia, to jest tak grupą osadniczą, tak to chyba trzeba nazwać, która zajmuje do rzecza rzek Wieprzy, Słup i Upawy. Początkowo są to jakieś takie twory, przynajmniej tak wychodzi z archeologii, takie twory trochę niezależne od siebie, ale w pewnym momencie, w koło wieku X, one zaczynają tworzyć jakiś organizm. Takie organizmy powstają jakby na większej części Pomorza, różne, i jeden z nich tutaj powstaje. On oczywiście jest taki trochę, trudno go porównać na przykład do takich dużych ośrodków.
Okej, ale to jest już sam Słupsk jako jakaś pierwotna, wcześna średniowieczna osada, jeszcze nie miasto, ale już taki organizm.
Ośrodek protomiejski, można by powiedzieć.
Czyli przedmiejski. Taki.
Przedmiejski. Znaczy mamy do czynienia z grodem w Słupsku, który na pewno jest jakby miejscem centralnym, jeżeli w ogóle ta hipoteza, bo to jest hipoteza o tej grupie osadniczej, jeżeli ona znajdzie potwierdzenie kiedykolwiek, bo to wymaga kolejnych badań, wielu i tak dalej, to Słupsk wtedy był ośrodkiem centralnym tego terenu. Ewidentnie to wychodzi z dotychczasowych badań.
Czyli tutaj się jakby skupiło to życie, tak?
Skupiało się to życie. Przede wszystkim we wczesnym średniowiecznym Słupsku mamy grodzisko, tam gdzie mamy dzisiaj obecnie Kościół Świętego Ottona, do tego 7 osad otwartych, mniej więcej funkcjonujących w tym podobnym ramach czasowych.
Taka trochę aglomeracja dzisiaj.
Ale tak, te osady są trochę oddzielone. Przy samym grodzie są dwie osady, albo później podgrodzia, bo tego nie potrafimy pokazać.
Okej, ale to jest jakiś odpowiednik dzisiejszych miejscowości wokół Słupska, czy części miasta?
Nie, ja mówię o terenie miasta, w granicach miasta Słupska, które mamy dzisiaj.
Czyli było 7 takich osad i grot. I grodzisko.
I grot, bo grodzisko to mamy teraz. Właściwie to relikt grodu, to jest grodzisko. Słupsk jest kolejnym ośrodkiem po tych dużych, czyli Wolinie, Gdańsku, Kołobrzegu i Szczecinie, czyli jest piątym ośrodkiem na Pomorzu, w którym znajdujemy najwięcej skarbów srebrnych wkoło samego miasta Słupska. Depozytów srebrnych.
O czym to świadczy?
Świadczy to o tym, że Był tutaj, była wymiana, przebiegała tutaj wymiana dalekosiężna, po prostu mówiąc inaczej. Uczestniczył, czy ten ośrodek uczestniczył w wymianie dalekosiężnej w różny sposób. Bo te depozyty są z różnych powodów.
Dalekosiężna, czyli rozumiem, że przez te tereny po prostu przebiegały jakieś wędrówki handlowców, ludzi, którzy szukali...
Utrzymuje się, że ten szlak był pieszy, ale ja myślę, że większą rolę odgrywał szlak wodny. Słupia była rzeką spławną. Przez wiele setek lat, do XIX wieku, właściwie do XX wieku, była rzeką spławną. Nawet mamy w tych dokumentach późniejszych, tych chociażby tym słynnym akcie margrabiów w Brandenburskich z 1310 roku, mamy do czynienia, mowa jest o rzece, o tym, że słupszczanie mogą łowić ryby. Słupia była rzeką spławną, jeszcze raz powtórzę. I ten szlak morski był najszybszy. Zresztą drogi morskie w średniowieczu, ba, do XX wieku, są autostradami tak naprawdę tamtych czasów.
Ostatnio na twoim miejscu siedział profesor Daniel Kalinowski i tak sobie rozmawialiśmy właśnie o tych terenach, o tym Wielkim Pomorzu, bo ta konferencja za nami nie tak dawno. Natomiast taki się uknął i chyba to jest twoje też naukowe podejście, potwierdź, bo ja jestem amatorem akurat w tej konwencji, że klucz był taki, albo ujścia rzek do morza, albo jakieś miejsce dogodne przy rzece, które dawało po pierwsze i bezpieczeństwo, i dostęp do wody, a po drugie też pozwalało się jakoś tak zorganizować, żeby ci ludzie blisko siebie mieszkali, zapewniając sobie i bezpieczeństwo, i jakiś rodzaj społeczeństwa. No.
Znaczy osadnictwo generalnie w tych ziekach zawsze, od pradziejów mamy przy ciekach wodnych, czy przy zbiornikach wodnych, ale jeżeli chodzi o te ośrodki portowe tego wczesnego średniowiecza, one są trochę cofnięte w głąb lądu. Zapewniało to bezpieczeństwo. Możliwe dlatego, że w Słupsku się przecinały te szlaki, ten lądowy, on też się układa ten szlak, te osadnictwo rodowe się świadczy o tym,
ale
że...
Ale masz na myśli taki ten szlak Gdańsk-Kołobrzeg?
Gdańsk-Kołobrzeg, Szczecin,
tamtą stronę.
Tak, ten pierwszy przecinał się z tym...
Północ, czyli do morza, tak?
Tak, północ, ale też południe, bo trzeba wziąć pod uwagę, że Słupia płynie na południe, gdzieś w okolicy Bytowa, gdzie też potężny ośrodek rodowy istniał,
znaczy,
właśnie mój kolega Prokopie.
Z południa, bo tam jest... Tam
no tak, 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 oczywiście. Ale chcę jeszcze powiedzieć, bo ja powiedziałem tylko o wczesnym średniowieczu, ale te średniowiecze, te trochę późniejsze, tak gdy mamy już do czynienia faktycznie z zakładaniem miasta i to jest przełom XIII i XIV wieku, te 100 lat, o ten nasz Słupsk, o tą ziemię słupską, rywalizowało 6 dynastii. 6 różnych dynastii plus zakon krzyżacki. Naprawdę działo się wtedy grubo.
To znaczy, że to był atrakcyjny teren ze względu na swoje położenie?
On mógł być atrakcyjny, ale też był na przykład, załóżmy, dla książąt...
Czy uznano, że to jest tak słaba społeczność, że łatwo ją podbić?
No właśnie, słaba to chyba nie była, bo tak podbijać tak się nie dawała za bardzo. Mieliśmy tutaj przede wszystkim wspaniały ród Święców, trochę pokrzywdzony przez historiografię polską.
No właśnie,
polską.
Niektórzy twierdzą, że to zdrajcy sprzedali się.
Ja uważam zupełnie inaczej.
Dobrze, ale wróćmy do tego.
Ale sześć dynastii. To była tak, dynastia Gryfitów, która w ogóle z tego wyszła zwycięsko. Sobiesławice gdańscy, Przemyślidzi czescy, Piastowie, dynastia Rugijska i Askańczycy, no i zakon krzyżacki.
To musisz tych Askańczyków wyjaśnić.
Askańczycy to są Brandenburczycy.
Ach, no
ci słynni, którzy w 1307 roku podpisali akt w Lendowie właśnie ze Święcami i jakby zyskali jurysdykcję nad Pomorzem. Od tego zaczęła się całkiem niezła chryja.
Czyli jak się nie udało im militarnie, no to spróbowali prawnie.
Prawdopodobnie im się militarnie by udało tak naprawdę i to też, no to właśnie tu wchodzimy w tych Święców.
Okay.
I to jakby całą zdradę. Warto sobie powiedzieć tak, że Pomorze i Słupsk było po śmierci Przemysła II weszło w jurysdykcję Przemyślidów Czeskich.
I mamy końcówkę XIII wieku.
Przełom XII
i tam
13-14 wieku.
1295 czy 6, już nie pamiętam, w tej chwili śmierci.
To ma...
Zamordowany w Rogoźnie.
96.
Tak.
Po śmierci Przemysła Wacław II obejmuje koronę Polską.
Król Czeski.
I także ziemię słupską, bo ziemia słupska była wtedy częścią...
Tak, bo to był też jakby część tego układu, żeby Przemysł II mógł być królem, no to musiał mieć też Pomorze.
Pomorze. Żeby też, to muszę powiedzieć, o Przemyśle II. Przemysł II, jak się koronował na króla Polski i udał się w wyprawę na Pomorze, w sensie objazd swojego władztwa, pierwsze kroki gdzie skierował? Do Gdańska czy do Słupska? Wiadomo, że do Słupska, bo tutaj był wojewoda Święca. Znaczy ja tak stawiam, ale generalnie...
Dobra, ale to jest do udowodnienia?
No oczywiście, mamy całe itinerarium króla.
Fantastyczna historia.
To wszystko w dokumentach jest.
To fantastyczna historia, bo ja kiedyś rozmawiałem z jednym z historyków i on mówił mi, wiesz co, ten Słupsz był taki trochę niedoceniany, dzisiejsza perspektywa, tak naprawdę, to tak na tym właśnie w tym średniowieczu, to tak niewielka była różnica w wielkości Słupska, Gdańska, znaczenia.
Nie, to tu nie. To
przesadził?
Trochę mógł przesadzić, bo...
Ale to wiesz, to...
Wiem chyba o kim mówisz i bardzo pozdrawiam serdecznie, ale...
Doktora,
ale chyba troszeczkę to jest na wyrost, tak mi się wydaje, bo Gdańsk jednak był tą ośrodkiem centralnym, tam siedział książę, tam się działo wszystko.
Wróćmy do króla Przemysła II.
Potężny ośrodek portowy do tego.
Dokładnie.
Przemysł II, jadąc do Gdańska, zjechał nawet do Słupska.
Po swojej kurwacji. Wielkopolski.
No, mógł tam rejonem bardziej tam, w rejon dzisiaj Bydgoszczy uderzyć.
Ale zahaczył.
Zahaczył. To świadczy o randze tego miasta. Wydaje mi się, że Słupsk był drugim tym ośrodkiem po Gdańsku, na Pomorzu ewidentnie. Tam czasami wchodzi w rolę Tczew czy Świecie, ale już jakby tutaj nie wchodzą w te szczegóły. W każdym razie po Przemyśle byli Wacławowie i Wacław II już próbował dogadywać się z Brandenburczykami na zamianę Miśni na Pomorze.
Miał
bliżej. Pomorze było daleko. Nigdy tutaj królów czeskich nie było tak naprawdę fizycznie.
Chociaż władztwo mieli dwa i drugi i trzeci.
I trzeci, tak.
To nie było długo, to było kilka lat, chyba 3-4.
No, chyba nie chciałbym tutaj strzelać, ale to nie było niecałe 10 lat na pewno. W każdym razie takiego aktu, taką umowę spisał z Askańczykami Wacław III i wtedy na dworze czeskim był też Piotr Nowego, czyli syn wojewody Święcy. On na pewno o tym wiedział, o tym układzie. Musiał sobie, czy w podobnym czasie był Piotr w Pradze. Na pewno musiał z tego zdawać sprawę. Na pewno Piotr też się zachłysnął tym światem zachodnim, rycerstwem zachodnim, modą zachodnią. To był Praga, to był już pełnoprawny taki europejski ośrodek ówczesny. Więc facet ze Słupska, z Gdańska pojechał, kanclerz Piotr tam i na pewno się zachłysnął. On na pewno o tym układzie wiedział i on jakby wracając do tutaj na te tereny, trochę ciążył w stronę tych Brandenburczyków już wówczas. Ale do władzy powrócił Łokietek i Święcowie znowu zwrócili się do Łokietka. Dogadali się z Władysławem, no ale tutaj trochę nie poszło, bo Święcowie w międzyczasie toczyli, utrzymywali te Pomorze i chcieli toczyli boje na zachodzie. Możliwe, że właśnie z Brandenburczykami, bo też było trzeba jasne, ta polityka Święców była cały czas antybrandenburska. I tak dość mocno, oni byli w tym stronnictwie.
No okej, mówisz, że była antybrandenburska, ale koniec końców podpisują z nimi układ.
No właśnie chcę powiedzieć. Z jednej strony Łokietek trochę wystawił ich do wiatru, bo był gwarantem spłaty długów Piotra Znowego, oszukał ich.
Ale powiedzmy też szczerze, w tym czasie Łokietek nie był za mocny, tak?
Ale był już księciem zwierzchnim dla tego terenu.
No dobrze, ale do królestwa to jeszcze mu brakuje kilkanaście lat.
Oczywiście.
Żeby być królem.
Tak, no ale utraci niestety Pomorze, będzie kosztem Pomorza. Łokietek się nie wywiązał ze swoich zobowiązań.
A to Łokietek.
Nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. Do tego trzeba sobie uświadomić to, że armia brandenburska szła z zachodu cały czas. Potężna armia brandenburska, askańska, szła z zachodu z tym glejtem, że mają glejt, wymiana Pomorza na Miśnie, który podpisał Wacław III.
Aha.
Pomorze Słupskie było strane wojnami, które toczono wcześniej, przed powrotem Łokietka. Wydaje mi się, że Święcowie po prostu nie mieli wyjścia, albo byliby zmiażdżeni przez potęgę brandenburską, albo się z nimi dogadali, do tego nie mieli wsparcia władcy Polski.
Czyli uznali, że Łokietek jest na razie za słaby, żeby ich wesprzeć.
A do tego ich jeszcze oszukał.
Oszukał, tak. Z drugiej strony idzie potęga brandenburska, więc
tak, a ziemia...
strategicznie uznali, że nie ma...
A ziemia i tak już jest wykrwawiona mocno.
Nie ma sensu się tutaj bić, lepiej się dogadać.
Lepiej się dogadać. I się dogadali. No, dogadanie
czyli
się uważasz,
czyli uważasz, że ta łatka przyklejona Święcom, zdrajców, którzy się zaprzedali Brandenburczykom, jest bardzo powierzchowną oceną sytuacji.
Oczywiście, takie sytuacje, jakby zmiana pana feudalnego zdarzała się wszędzie i na ziemiach polskich także wiele razy. Tylko akurat w tym przypadku skutki były fatalne, jakby z perspektywy Polski. Polska straciła Pomorze, cała akcja zakończyła się rzezią Gdańska, gdzie zginęło bardzo wiele osób. Więc tych Święców to ja bym w ogóle tak nie rozpatrywał. Święcowie stali za świetnością Słupska w tamtym okresie. To oni zbudowali świetność Słupska. Też warto powiedzieć, że Piotr Nowego trafia później do aresztu, ale wychodzi z tego aresztu. On spłaca ten dług później pewnymi transzami. Nie jest osobą potępioną w ogóle. To jest jakby istotne. Późniejsze wydarzenia. My musimy, myśląc o średniowieczu, wczuć się w rolę ludzi, którzy tam mieszkali. Zupełnie inna perspektywa spojrzenia.
Chcesz powiedzieć, że z dzisiejszej perspektywy to jest ocena zupełnie już inna, bo mamy całość tego obrazu i różnego kontekstu historycznego, różnych płaszczyzn tego konfliktu, tego sporu, pewnych układów polityczno-gospodarczych, hierarchicznych. Tak?
To jest też tak, ale też tak, że ta historiografia wcześniejsza zawsze mówiła o tym, że Niemiec jest tym wrogiem. Więc to była idealna okazja pokazać, że Niemiec zły. Bo Brandenburgczyk to Niemiec. Okay. Więc tak. A tu
ale wówczas, ale wówczas Łokietek jednak uznał, że został zdradzony, czy nie?
Z tej perspektywy nie patrzyłem. Nie wydaje mi się wręcz. Później jakieś tam mają swoje jakieś tam...
Słuchaj, bo z drugiej strony można powiedzieć sobie tak, że miał świadomość, że nie wypełnił pan ich zobowiązań. Z drugiej strony pewnie liczył, że mimo to Święcowie zostaną przy nim.
No i długo by zostawali, aż do czasu tam spłaty długu i tych wszystkich sytuacji, które powiedziałem wcześniej. W każdym razie Święcom należy się więcej szacunku niż mają w tej chwili w powszechnym mniemaniu, jeżeli ktokolwiek wie, kim byli Święcowie, ale to ja w ogóle jestem za tym, żeby Święcowie mieli swoją kładkę most tutaj w tym mieście, bo powinni mieć.
Ale nie w Lędowie.
No w Lędowie też nie wiemy.
Trochę prowokuje.
Ja wiem, w Lędowie to powinni mieć w ogóle tablicę i głaz. Ja nie wiadomo, czy o te Lędowo chodzi w ogóle.
Dobrze, to będziemy sobie jeszcze ustalać. Ale powiedz mi, czy my w dzisiejszej perspektywie, ty jako człowiek, który się zajmuje archeologią i tym czasem właśnie średniowiecznym czy wczesnośredniowiecznym, my możemy tutaj mniej więcej określić, jaka była populacja, która była zgromadzona i w tym grodzie, i w tych osadach, które były na terenie dzisiejszego Słupska. Czy my możemy mówić o tym, że to były dziesiątki osób, czy już setki?
No właśnie, to jest problem. Znaczy, ja jakby nie miałem podstaw, ani nawet chyba potrzeby w tej swojej pracy stosowania metody statystycznej. Mhm. Ona byłaby, tak teraz sobie myślę, na gorąco.
Z dzisiejszej perspektywy miasta około tam prawie 100-tysięcznego, z aglomeracjami, że tak powiem, to będzie pewnie sto kilkadziesiąt tysięcy osób, to chcielibyśmy zobaczyć, jak to się przekłada w perspektywie tych 600, 700, 800 lat, jak to rosło, jak to przerastało, od czego to się w zasadzie zaczęło. Tak? Mówiłeś o takim czasie przedmiejskim. Tak?
Jest to trudne do określenia tak naprawdę, bo nie mamy jakby spisów ludności. No, nie
trudno się tego spodziewać.
W dokumentach, które pojawia się Słupsk, to jest dopiero XIII wiek i ten Słupsk jest opisywany w dokumentach na zasadzie, że coś się wydarzyło w Słupsku i podawani są świadkowie. To są rycerze. Albo załóżmy osoby duchowne. Mieszczan słupskich praktycznie, no pojawiają się oczywiście, bo mamy sołtysa i tak dalej, ale to są pojedyncze osoby. I zresztą te rycerze to są pojedyncze osoby. Więc trudno jest określić jakby populację. Trudno jest też określić ją z materiału archeologicznego, bo ten materiał archeologiczny dla ziemi słupskiej mimo wszystko jest cały czas bardzo skromny.
Dobrze, jak teraz patrzysz na to, co się dzieje wokół dawnego kina Millennium.
To super się dzieje.
No właśnie. Ja
trzymam za Maćka kciuki.
Ja też trzymam kciuki, teraz wybuchła burza, bo wycięto drzewa. Chociaż ja wiem już, że od początku tych badań archeologicznych było jasne, że te drzewa trzeba wyciąć. Oczywiście to jest kwestia wyboru, czy są pieniądze na to, żeby tak duże drzewa przesadzać. Wydaje mi się, że to było mało prawdopodobne, ale chyba ta informacja się do opinii publicznej wcześniej nie przedostała, że takie są wymogi. To są drzewa posadzone po wojnie, po II wojnie światowej, które mają tam 60, 70 czy 80 lat. Nie będziemy się teraz sprzedać, bo już ich nie ma. Natomiast jak na to patrzysz, to ja na to spojrzałem i pomyślałem sobie, kurde, to po prostu jest podziemne miasto. W tym sensie, że zostały piwnice po czymś, czego już dawno, dawno nie ma.
No, trzeba sobie uświadomić, że jak chodzimy sobie w tych murach obronnych dawnych miasta, to mamy tam ileś nawarstwień, ileś setek lat bytowania ludzi.
Wiesz, że niewiele osób sobie zdaje sprawę, jak niewielkim miastem był Słupsk, bo jak się tak przejść...
To nie jest całkiem niewielkie miasto, to porównajmy inne miasta z tego okresu. Są
no właśnie, ciebie pytam jako fachowca, bo to jest przejście od nowej bramy do bramy młyńskiej dzisiaj, ile ci czasu zajmie? 10 minut pieszo?
Nie dużo, ale takie były miasta, no takie były realia, no spójrzmy, nie wiem, przejdźmy się chociażby po Gdańsku, tym średniowieczu, dużym ośrodku, wiadomo, tam Wyspa Spichrzów, to wszystko, ale tam też...
A to już bardziej takie rzeczy przyległe, nie?
No, ale to właśnie... Tu też miał jakieś tam rzeczy przeległe. Oczywiście nie takie, bo to jest zupełnie inna skala, ale patrząc na tym, chociażby Koszalin warto się przejść, tam są też zarys murów obronnych. porównywalne, a nawet pewnie mniejsze ośrodek Koszalin.
Takie wtedy były miasta.
Takie były wtedy miasta. Życie toczyło się tak naprawdę na wsiach, aż zresztą miasto było podobne, tu się hodowało, zwierzyniec cały był tutaj, normalnie mieszkał. Więc ja trzymam kciuki za te badania Maćka, bo to są fajne badania i takie badania powinniśmy robić. Zresztą praktycznie, gdzie byśmy nie wbili łopaty przysłowiowej w centrum miasta, mamy do czynienia z archeologią. Nie wiem, Przemek, jak ty masz, ale ja na przykład chodząc po mieście, lubię sobie wyobrażać, jak to wyglądało na przykład w czasach wojewody Święcy, na przykład, nie? Jak wyglądał gród, jak ta rzeka musiała być wtedy dzika, tutaj gdzieś tam powstawał klasztor Dominikanów, Norbertanki.
Bo niewiele osób zdaje sprawę z tego, że ta korekta pewnego układu architektonicznego, nawet jeżeli chodzi o układ ulic, ona jest, ale ona nie jest na tyle istotna, żeby odbiegała od tego, jak ten szlak się układał, przynajmniej północ, południe, wschód, zachód, tak? No to się mniej więcej układa. Możemy mieć jakieś korekty wynikające z tego, że gdzieś budynek jest większy, że gdzieś jest szersza bądź węższa ulica, ale tak naprawdę to jest ten układ.
Jest bardzo zbliżony, na pewno. Jest na pewno ten układ, ta siatka urbanistyczna jest dość zbliżona. No budynki mamy, jakie mamy, nie? W centrum miasta mamy osiedle mieszkaniowe, co trochę jest porażką, ale no takie były czasy.
Takie wtedy było myślenie.
Takie było myślenie. Zobaczymy, jak ta inwestycja...
My na to patrzymy dzisiaj, Tomek, trochę z takiej perspektywy dzisiejszej i to jest, moim zdaniem, perspektywa fałszywa, bo po II wojnie światowej podstawowym problemem było to, gdzie mieszkać, gdzie mieć tak na głowie, jak przeżyć, a nie też, czy to będzie ładne, czy brzydkie, bo to jest kwestia gustu.
Absolutnie tak. Wydaje mi się, że my jako Słupsk, jako miasto nie mamy z czym się wstydzić. Naprawdę żyjemy w bardzo ładnym mieście i w ogóle miasta polskie się zmieniają, ale Słupsk chyba wykorzystuje to swoje szanse i od wielu, wielu lat. Już nie chcę tu mówić o konkretnych włodarzach, ale po kolei drobnymi kroczkami gdzieś tam idziemy w jakąś stronę.
Tylko wiesz, dla wielu osób to jest jednak trochę szok, że te części wykopane dzisiaj piwnic będą je tak burzone, rozbierane pod potrzeby nowego budynku, jeżeli ta inwestycja dojdzie do skutku, a jak rozumiem ma dojść, no bo te wykopaliska są jej początkiem tej inwestycji.
Ale prawda jest taka, że badania archeologiczne są badaniami inwazyjnymi i my jak kupujemy, na przykład, nie wiem, tutaj jak kupię się teraz na starym rynku, fajnie, odkupujemy mury, ale pod tymi murami też coś może być. Archeolog kupując ma za zadanie dojść do tak zwanego calca, czyli ziemi nieruszonej przez człowieka. A pozostałe te nawarstwienia, te wszystkie, no, trzeba przebadać, trzeba przede wszystkim udokumentować, bo to jest jakby istotne. To jest dokumentacja, prowadzenie dokumentacji w czasie badań, to jest cały clue. Wykopalić, to jest...
No potem z tego to trzeba przeanalizować.
Wnioski
opisać, to jest tak, to masa roboty.
Kopanie to jest nawet nie 50%, no, mniej. Nie? Później trzeba to wszystko poukładać jako układankę w jakąś całość. Też trzeba warto powiedzieć, że my, czy jako historycy, czy jako archeolodzy, badamy tylko wycinki tej dawnej przyszłości. Mamy tylko takie fragmenciki gdzieś wyciągane i na tej podstawie próbujemy robić...
Czasami zupełnie przypadkowe, bo czasami coś się zgubił.
Tak. No tu trochę słynna latryna chociażby. Tak. Myślę, że tam jakieś zguby będą fajne. No,
tam są już jakieś fajki, bo wyciągane Tomek Urbaniak mówi mi, że głównie są fajki. Dla wielu osób to jest zaskoczenie, że latryna jest takim cennym miejscem informacyjnym dla badania przeszłości tego miasta.
Tak. Także ja do wszystkich apeluję, chodźcie po Słupsku i zastanawiajcie się, jak to miasto wyglądało wcześniej. Tutaj przez 1000 lat chodzili inni ludzie. Żyły różne osoby.
I część z nich stawiała stopy po tych samych kostkach brukowych.
Pomyślcie, że tu były głowy koronowane. Właśnie Władysław Okietek, Przemysł II. Tutaj, w tym mieście, w naszym mieście oni tutaj byli.
Królowie chodzili po Słupsku.
Chodzili.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Tomasz Szczęścik, doktor Tomasz Szczęścik był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.